Księga Amosa, 4 rozdział, 12 werset. Będziemy czytać od 11. Moim tekstem to będzie 12. Czytamy od 11. Spustoszyłem was, jak Bóg spustoszył Sodomę i Gomorę. I staliście się jak głownia wyrwana z ognia. A jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Dlatego tak ci uczynię, Izraelu, a ponieważ zamierzam ci tak uczynić, przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem, Izraelu. Przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem, o Izraelu. Mam parę rzeczy z tego wersetu, co chcę dzisiaj mówić. Między innymi, to jest 5 rzeczy, chcę pokazać zależność, też przynależność, odpowiedzialność, pilność i możliwość. I chociaż ten fragment jest skierowany do Izraela, tak jak wszystkie księgi prorockie są ściśle skierowane do Izraela, wydaje mi się, że nie ma żadnej wątpliwości, że te myśli też odnoszą się do każdego człowieka. Nie tylko do narodu Izraela. A więc mówi, przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem. Jaka jest tutaj zależność? Zobaczcie, kto przemawia. Przemawia Pan. Przemawia Bóg, od którego każdy z nas, każdy z was jest zależny. Przemawia ten, który ciebie stworzył. Nie tylko stworzył Żydów, on też stworzył ciebie i mnie. Człowiek często podchodzi do tego tematu, do tej sprawy związanej z Bogiem, jakby on jest niezależny i on może sobie wybrać, czy on chce słuchać Boga, czy nie, czy on chce się poddać pod władzą Boga, czy nie, jakby on miał wybór. Ty nie masz wyboru. Mówimy tutaj o Bogu, nie o jakiejś sile wyższej. Nie przemawia siła wyższa, przemawia Bóg. Przemawia Stwórca. Zobaczmy kilka wersetów. Pierwszy werset to już znamy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
Amen.
Ktoś to stworzył. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale to, co widzimy, to nie przyszło z niczego, bez żadnej ingerencji, bez żadnego projektu, bez żadnego przemyślenia. To ktoś to stworzył. To stworzył twoje oko. Ja wiem, że naukowcy albo bardzo mądrzy ludzie teraz mogą tworzyć wiele pięknych rzeczy, ale nic nie zastępuje oko. Żadna kamera. Księga Powtórzonego Prawa, 4 rozdział. Werset 32.
Rozdział?
4 rozdział Księga Powtórzonego Prawa, Werset 32. Zapyta się bowiem dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy Bóg stworzył człowieka na ziemi i od jednego krańca nieba aż do drugiego, czy stała się kiedykolwiek rzecz podobna do tej, jak tak wielkiej, albo czy słyszano kiedykolwiek o czymś takim? Czy słyszał kiedykolwiek jakiś naród głos Boga mówiącego spośród ognia, tak jak ty słyszałeś i pozostał żywy? Albo czy Bóg spróbował przyjść i wziąć sobie naród spośród innego narodu przez doświadczenia, przez znaki, przez cuda i przez wojny, potężną ręką i wyciągniętym ramieniem, wśród wielkich i strasznych dzieł, jak to wszystko, co na twoich oczach Pan wasz Bóg uczynił dla was w Egipcie? Tobie to ukazano, abyś wiedział, że Pan jest Bogiem i nie ma innego oprócz Niego. Pan jest Bogiem i nie ma innego. To nie przemawia siła, ani siła stwórcza. Przemawia Bóg, stwórca. Przemawia ten, który tylko mówił i wszystko się stało. Przemawia Bóg, nie jakieś bóstwo. Zeus albo inny bożek, bóstwo tego świata. Jest różnica? Nie wiem, że ludzie mają, wiesz, każdy ma swojego Boga, każdy może uznać tego Boga, którego chce i mówią tak, jakby to byłoby wszystko w porządku. Ale czy jest w ogóle jakieś porównanie, nie chcę powiedzieć konkurencji, ale porównanie pomiędzy Bogiem, który stworzył wszystko i podtrzymuje to wszystko, a bożkami, które według psalmista mają oczy, a nie widzą, uszy mają, nie słyszą, usta mają, nie mówią. O czym tutaj rozmawiamy? Czy naprawdę rozmawiamy o tym, że ty masz nie tylko wolność, ale masz przywilej, możesz wierzyć w jakiegokolwiek Boga, którego chcesz? I to będzie rozsądne? Żeby odrzucić tego Boga, który stworzył wszystko i powiedzieć, moim Bogiem będzie jakimś bożek tam i to będzie moja nadzieja i to będzie moje zbawienie i to będzie moje zasady będą jego zasady. O czym rozmawiamy? Bóg przemawia. Ten, który nie ma początku. Ten, który nie ma końca. Ten, który zna twoje myśli. Ten, który nie tylko zna twoje myśli, ale bez którego nie potrafisz myśleć. On przemawia. Jesteś całkowicie zależny od Niego. Jezus powiedział, beze mnie nic nie możecie zrobić. Myśl o tym. Bez Jezusa nie możesz robić nic. I ludzie mówią, nie, ja Boga nie potrzebuję. Ty nie masz pojęcia, o czym mówisz. Ty nie masz wyboru. Bez Boga nie ma ciebie. Bez Boga nie masz zdrowego rozsądku. Bez Boga nie ma nic. Jeszcze kilka fragmentów pokażę. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Dzieje, 17 rozdział. Paweł, apostoł, był w Atenach. I on mówi tak, 17 rozdział, 23 werset. Przechadzając się bowiem i przepatrując waszym świętościom, Znalazłem też ołtarz, na którym było napisane nieznanemu Bogu. Ja głoszę wam tego, którego nie znając, czcicie. W Atenach było tyle bogów, tyle bożków, że aż był jeden taki ku czci nieznanego Boga. Bo nie chcieli zaryzykować. Nie chcieli obrażać tego nieznanego Boga. A więc jeśli jest taki nieznany Bóg, to chcemy też czcić tego Boga. A Paweł mówi, właśnie ja wam tego, którego nie znacie, będę głosił. 24 werset. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką, ani nie jest czczony rękoma ludzkimi, tak jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. Sam daje wszystkim życie i oddech, zresztą wszystko. Wszystko. Jak wszystko, to wszystko. Jest też kompletnie, całkowicie zależny od Niego. Każdy twój oddech jest zależny od tego, który daje ci oddech i życie. Przemawia ten, który stworzył wszystko. Nie przemawia ani siła wyższa, ani bożek, ani Baal. Ja spotykam czasami na ulicy prawdziwych, w cudzysłowie, pogań. Mówią mi, ja wierzę w bożki pogańskie. Oni mówią mi z taką dumą. Ja nie wierzę w Boga Izraela, ja nie wierzę w Boga stwórcy, ja wierzę w bogów pogańskich. Uznaję bogów pogańskich. Mówię. Dziękuję. To ma być duma? To ma być powód dumy, że ty odrzucasz to, co jest oczywiste, że Bóg stworzył wszystko, aby wierzyć w bożki, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani mówić. Paweł mówi o tym Bogu, którego nie znali. I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania. Bez Boga nawet nie masz gdzie mieszkać. I dzięki Bogu mieszkasz tam, gdzie jesteś. Urodziłeś tam, gdzie się urodziłeś. To wszystko jest w rękach i w planach Boga. Jeśli tobie się nie podoba, to pogadaj z Bogiem. To On o tym decydował. Przemawia Stwórca. Przemawia ten, który podtrzymuje wszystko. Jest tyle dowodów na to, że czasami nawet nie wiem, od czego zacząć, ale z jakiś czas znajduję albo zaczynam myśl o różnych rzeczach w ciele człowieka i ostatnio myślałem o krzepnięciu krwi. Czy rozumiemy, jak ważne to jest? Jeśli jesteś jak ja i często robisz sobie krzywdy, to wiesz, jak ważne jest krzepnięcie krwi. A podobno jest około 30 różnych procesów albo kroków w tym krzepnięciu krwi. To nie jest takie proste. I ty nie masz na tym dużo wpływu. Oprócz tego, że możesz tutaj trzymać rękę albo chusteczkę, ale to, że możesz po kilku sekundach nawet czasami zdjąć to i nie umrzeć, to jest cud. I tylko trzeba poznać kogoś, który nie ma tego i musi brać leki, to zrozumiesz, wow, to jest coś cudownego. Kto to wymyślił? A kiedy to ewoluowało? Ile osób musiało zginąć? Ile osób musiało wykrwawić się do śmierci, aby ktoś mądrego wymyślił, ale wiesz, musimy coś zrobić, bo ciągle wszyscy umierają. Musimy coś zrobić. Nie, to musiało od samego początku działać dobrze. Nie ma czasu na eksperymenty, prawda? To nie jest kwestia eksperymentowania. A więc to jest cud. A co z mechanizmami obrony? Na przykład oczy mrugają. Czy to jest twoja reakcja? Że kiedy coś się zbliża do oka, od razu wiesz, że trzeba mrugać, a nie wiesz, co robisz. A automatycznie to wszystko. Jak? Ile osób musiało stracić wzrok, aby ktoś wymyślił, że trzeba mrugać? Nie, Bóg to wszystko zaplanował od samego początku. Czasami kaszel nas denerwuje, ale bez kaszla? Jeśli nie umiesz kaszleć, jeśli nie potrafisz, teraz będzie to wyzwanie. Zakrztusiłby się, tak? Dzięki Bogu za kaszel. Ale kto to wymyślił? To wszystko Bóg od początku zrobił, wymyślił. I do tego ciebie nie potrzebował. Nie pytał, jak to zrobić. Sam to zrobił. Przemawia Bóg, od którego jesteś bardzo zależny. Nawet w naszym tekście, otwórzcie jeszcze raz Księgę Amosa. Myślisz, że już skończyliśmy tam, ale jeśli byłeś mądry, to masz tam zakładkę. Amos, 4 rozdział. Szósty werset. Amos 4:6. A chociaż dałem wam czystość zębów we wszystkich waszych miastach i niedostatek chleba po wszystkich waszych miejscach, wy jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Ja też wstrzymałem wam deszcz, gdy jeszcze brakowało 3 miesięcy do żniwa. Spuszczałem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto nie spuszczałem. Jedną część pola zlaszał deszcz, a druga część, na którą deszcz nie padał, uschła. Widzisz, jesteś zależny od Boga. Przemawia Bóg. Debbie odpowiada, jak chodziła na szkółkę niedzielną i tam mówili jej, że Bóg stworzy Adama i Ewę, wszystko pięknie, a potem w szkole zaczęli uczyć ewolucji, że pierwsi, nie wiem czy ludzie, ale pierwsi to byli w jaskiniach i nawet nie potrafili mówić, tylko gajdi. I mówię, coś jest nie tak. Tu mówię, że Bóg stworzył wszystko i że mogli rozmawiać z Bogiem, a tu mi mówią, że nie potrafili nawet rozmawiać ze sobą. O co chodzi? Nawet dziecko potrafiło rozumieć, że chyba bardziej sensowne jest to, żeby ludzie od początku mogli rozmawiać. Inaczej jak? W jaki sposób może to wszystko ewoluować tak cudownie? Nie, to jest bajka. Ewolucja to jest bajka dla dorosłych. Przemawia Bóg, przemawia Stwórca. Druga rzecz to jest przynależność. Zauważcie, że nasz tekst mówi: przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem. Ze swym Bogiem. A, mówi ktoś, ja nie uznaję tego Boga, a więc On nie jest moim Bogiem. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy kilka wersetów. Zobaczmy Księga Powtórzonego Prawa, 7 rozdział. Księga Powtórzonego Prawa, 7-6. Ty bowiem jesteś świętym ludem dla Pana swego Boga. Pan twój Bóg wybrał cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Powiedz, no widzisz, to jest Bóg Izraela. Ale zobaczcie, że Bóg mówi, że Bóg wybrał Izraela. Nie Izrael wybrał Boga. Bóg wybrał Izraela. A więc czy oznacza to, że to jest Bóg Izraela? Oczywiście. Ale jest to Bóg Izraela, bo Bóg tak ustanowił. To nie Izrael mówił, wiecie co, potrzebny nam jakiś Bóg. Musimy znaleźć jakiegoś Boga. I trafili na akurat na Boga Stwórcę. Nie, Bóg to zrobił. Bóg powiedział do Abrahama, ty, ja wybrałem ciebie. Ty idź za mną. I Abraham poszedł za Bogiem. Teraz zobaczmy Jeremiasz 2 rozdział. Jeremiasz 2 rozdział. I tu będzie taki paradoks. Jeremiasz 2 rozdział, 10 werset. Przejdźcie bowiem na wyspy Kittim i zobaczcie, poszlicie do Kedaru i rozważcie dokładnie, przypatrzcie się, czy zdarzyło się coś podobnego. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, choć ci nie są bogami. Ale mój lud zamienił swoją chwałę na to, co jest nieużyteczne. I tu jest argument. Bóg mówi do Izraela. Zobaczcie, gdzie jest naród pogański, który zmienił swoich bogów na inne? Nie ma tego. Dlatego mówi się o tych różnych kulturach starodawnych, że cały czas, nawet do dzisiaj, niektóre z tych różnych, mają tych bogów swoich dawnych, nie zmieniają swoich bogów na inne. Ale czego Izrael? Nie Izrael wybrał Boga, Bóg wybrał Izraela. I nic dziwnego, że czasami Izrael opuścił Boga, bo Izrael nie wybrał Boga. Bóg dotknął Izraela i mówił, chodź za mną. Ale poganie tego nie robią. Wymyślają swoich bogów i cały czas idą, chodzą za tymi bogami. Ale to nie wszystko. Zobaczcie teraz Księgę Powtórzonego Prawa, 5 rozdział. Powtórzonego prawa 5:24. Tu mówi Mojżesz do ludu Izraela i powiedzieliście, oto Pan nasz Bóg ukazał nam swoją chwałę i wielkość i słyszeliśmy Jego głos spośród ognia. Dziś widzieliśmy, że Bóg przemawia do człowieka, a ten pozostaje przy życiu. Nie tylko Bóg wybrał Izraela, ale Izrael uznał Boga. Izrael mówi, słyszeliśmy Jego głos. To jest nasz Bóg. Bo jeszcze nie spotkaliśmy, żeby Bóg przemawiał do człowieka, a ten człowiek pozostał przy życiu. To musi być ten Bóg. Przecież On przemawia do nas z tej góry. To było coś niesamowitego. Nie mogli o tym zapomnieć. I chociaż oni nie byli wierni Bogu, nie mogli zaprzeczyć temu, że Bóg przemawia do nich. I mówili, to jest nasz Bóg. I pamiętacie, kiedy Eliasz miał, jak to powiedzieć, miał ten przywilej, żeby pokazać różnicę pomiędzy naszym Bogiem a Baalem, i zrobił ten ołtarz i czekał na początku, najpierw to tamci prorocy zrobili swój ołtarz i wołali do Baala cały dzień, godzinami i nic, cisza. Ten Baal nic nie odzywał. Nic się nie odzywał, ani słowa. I błagali, skakiwali, wszystko, skaleczyli się, nic. I kiedy Eliasz tylko mówił, Panie Boże, wysłuchaj. Bum! Ogień z nieba, wszystko pożarte ogniem. I czytamy tam w tym fragmencie, że cały lud krzyczał, Pan jest naszym Bogiem! Pan jest naszym Bogiem! Izrael uznał Boga Abrahama. Uznał, że to jest ten Stwórca. A więc to jest Bóg Izraela. Nie tylko dlatego, że Bóg wybrał, ale dlatego, że też ten lud uznał tego Boga. Ale to nie wszystko. Zobaczcie teraz. Pierwszy list do Koryntian. 8 rozdział. 1 Koryntian, 8 rozdział. I póki szukasz, czy słyszałeś kiedykolwiek, a może sam mówiłeś, będąc ateistą, mój Boże! Nie tylko Boże, to już jest dużo, ale mój Boże? Ciekaw jestem, czy Bóg słyszy. Wiem, że słyszy, ale czy On nie przypomni ci o tym pewnego dnia? Ty mówiłeś, że nie ma Boga, a mówiłeś Boże co chwilę i nawet mój Boże, czyli jestem Twoim Bogiem? Ciekawe. 8 rozdział, 4 werset. A więc co do spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek na świecie jest niczym i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Koniec dyskusji. Nie ma żadnego innego Boga. To nieprawda, że jest wiele bogów. Jest wiele bożków, wiele obrazów, wiele figur, ale nie ma wiele bogów. Jest jeden Bóg. I koniec. Jeden Bóg. Bo chociaż są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to na niebie, czy na ziemi, bo wielu jest bogów i wielu panów, to dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, którego wszystko, a my w Nim i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez Niego. Przez którego wszystko, a my przez Niego. Nie ma innego Boga. Jakub pisze, ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze wierzysz. Demony też wierzą i drżą. Nawet demony wiedzą, że nie ma innego Boga, jest jeden Bóg. A więc jeśli jest tylko jeden Bóg, a ten Bóg jest Bogiem Izraela, zgadnij, kto jest Bogiem pogan. Nie ma innego Boga dla pogan niż dla Izraela. Otwórz teraz Rzymian trzeci rozdział. Rzymian trzeci rozdział. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? O, dla wielu osób to byłoby fajnie. I że poganie mieliby możliwość uznania tego Boga, gdyby chcieli, ale gdyby nie chcieli, to nie musieliby. To byłoby fajne dla wielu ludzi. I że Bóg nawet będzie stać z daleka od nich, bo nie chcą mnie, a więc ja nie będę się wtrącał, ja nie będę mieć nic do powiedzenia i koniec. Po prostu oni znają innego Boga. Ale nie, Bóg nie jest jedynie Bogiem Żydów, czy też nie pogan? Istotnie i pogan. Bóg Izraela jest też Bogiem pogan, czy chcą, czy nie chcą. On jest twoim Bogiem, czy chcesz, czy nie chcesz. Czy uznajesz, czy nie uznajesz, on jest twoim Bogiem, bo nie ma innego Boga. I nie mówimy o tym, czy on jest twoją nadzieją. Mówimy o tym, że jesteś nie tylko zależny od niego, ale w jaki sposób przynależysz do Niego. On ciebie stworzył i należysz do Niego, nawet jeśli nie chcesz. To nie oznacza, że jesteś Jego dzieckiem, oznacza, że jesteś Jego własnością. Należysz do Niego i On może zrobić, co On chce z każdym człowiekiem, nawet z ateistą. Salomon mówi tak, pamiętaj o swoim Stwórcy w dniu swojej młodości. Pamiętaj nie o Stwórcy, ale o swoim Stwórcy. On jest twoim Stwórcą. I człowiek próbuje znaleźć różne sposoby, żeby nie być zależny i żeby nie mieć nic do czynienia z Bogiem Izraela, z Bogiem Biblii, z Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba, z Bogiem Pawła i Piotra, z Bogiem, który przyszedł na świat jako człowiek. Ale Bóg mówi, przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem. A więc to mówi nam po trzecie o takiej odpowiedzialności. Spotkanie z Bogiem. Będzie spotkanie z Bogiem. On nie mówi, przygotuj się na ewentualne spotkanie z Bogiem. Na wszelki wypadek. Nie. Przygotuj się na spotkanie z Bogiem. Bóg mówi do człowieka, słuchaj, Nie ma opcji. Nie dostaniesz ankiety, gdzie możesz wybrać sobie Boga, którego chcesz, warunki, które chcesz, albo jeśli w ogóle chcesz, żeby był jakiś sąd. Nie. Przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem. Pismo Święte mówi, że jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Raz umrzeć. Odpada już reinkarnacja, nie? Tylko raz umrzesz. Nie ma drugiego wcielenia. Nie ma wielorazowej śmierci. Jest tylko jedna śmierć fizyczna. A potem sąd. Salomon też powiedział, że Bóg przywiedzie na sąd każdy uczynek. Lub dobry, lub zły. Każdą rzecz utajoną, dobrą lub złą. Wszystko wyjdzie na jaw. Jeszcze raz. To jest pewne spotkanie. Przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem, mówi Bóg. Ostrzega. Czy to nie jest fajne, że kiedy dostajesz list drogą pocztową, że przyjdzie do ciebie jakiś, nie wiem, funkcjonariusz i będzie coś tam, a nie żeby nagle do drzwi ktoś puka. Ha. Otwórz. Dobrze jest być przygotowany, prawda? Dobrze jest mieć jakieś ostrzeżenie. Bóg mówi, przygotuj się na spotkanie. Będzie to spotkanie. Psalm 98. Psalm 98. Werset 9. 8 i 9. Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry radują się wspólnie przed Panem, bo przychodzi, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. Które narody? Tylko te, które uznają go? Tylko chrześcijańskie narody? Tylko Izrael? Narody! Będzie sądził i świat sprawiedliwie. Bóg ostrzega. Przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem, bo ono się odbędzie. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. To nie są żarty. To nie jest coś jak kupowanie ubezpieczenie w razie czegoś, prawda? To jest spotkanie z Bogiem. Na bank. A przy okazji, ci, co sprzedają ubezpieczenie, nie tylko myślą o tobie. Oni mają też swoje interesy. Na tym się zarabiają. Na tym zarabiają. Wiedzą, że najprawdopodobniej nie będzie tego wypadku, albo pożaru, albo i będzie kasa. Bóg mówi, przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem i nie ma opcji, żeby nie było tego spotkania. 17 rozdział, 26 werset. Paweł dalej mówi do ludzi w Atenach i z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, aby żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania, żeby szukali Pana, czy go nie znajdą po omacku. Chociaż nie jest daleko od nikogo z nas, bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, i my bowiem jesteśmy z jego rodu, będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego. Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził. To nie będzie jak loteria, losowo. Wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył. Co Bóg jeszcze musi powiedzieć człowiekowi? Ile razy musi ostrzegać? List Judy, 14 werset. List Judy, 14 werset. O nich też prorokował Henoch. Od czasów Henocha. Siódmy po Adamie, mówiąc, oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożni dopuścili, i za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Czy tu jest jakaś wątpliwość, czy to się wydarzy? Czy to będzie nad wszystkimi? Nie ma. Przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem. To jest odpowiedzialność i taka pewność, że to się odbędzie. Czwarta rzecz to jest pilność. Przygotuj się. Przygotuj się. To nie są żarty. I jeśli nie znasz daty swojej śmierci, to jest sprawa pilna. Teraz jest początek roku. Mamy cały rok przed sobą, tak? Tak? Wiemy, że nawet niektórzy od północy w piątek nie dożyli do dzisiaj. I to jest przykre, smutne. Ale ty nie wiesz, co będzie za chwilę. Ty nie wiesz, Jakub mówi, wy, którzy mówicie, pójdziemy tam i będziemy handlować przez cały rok. Mówi, nie wiecie. Rzeczy jest jak para. To jest sprawa pilna. Nie wiesz, co będzie jutro. Księga Przysłów 27, werset 1, Przysłów 27, 1. Nie chlub się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień przyniesie. Nie chlub się, będziemy tak i będę tak i będę zarabiał tyle i kupię to i zrobię tak. Na pewno? Jakub mówi, jeżeli Bóg zechce, zrobimy to albo owo. Jeżeli będę żył, jeżeli Bóg pozwoli, jeśli Bóg mi da, jeszcze życzę na jeszcze jeden dzień, może coś będę robić. Jest mi da siłę. jeśli będę miał jeszcze zdrowy rozsądek i tak dalej. Jezus opowiadał o takim w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. Ewangelii Łukasza 12:16. O takim bogaczu, który miał dużo i mówi tak. 12:16. I opowiedział im przypowieść pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. I rozważał sobie, cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów. Powiedział więc, zrobię tak. Trzeba było zapytać Boga. Nie? Zrobię tak, zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobre i powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Dwa albo więcej błędów. Masz wiele dóbr. Złożonych na wiele lat. Ty nie masz nic, czego Bóg nie dał ci, a na jak długo to masz, nie masz pojęcia. Odpoczywa, jedz, pij, wesel się. Powiedział jeszcze, że zbuduje większe i zgromadzi tam wszystko. Tyle planów miał i zapomniał o jednej rzeczy. Zapomniał, że nie wie, co będzie jutro. Planować to dobra rzecz, ale w twoich planach pamiętaj o Bogu. I pamiętaj, że tylko Bóg wie i zna przyszłość. List do Hebrajczyków, 3 rozdział. Słuchajcie, to, co mówi, tego, co mówi Duch Święty. Bo niektórzy mówią, nie, Duch Święty mi powiedział, że mam to zrobić. Ja nie wiem, ja nie słyszałem jego głosu. Ja powiem wam jedną rzecz, co mówi Duch Święty na pewno. Słuchajcie, to jest 3:7. Na tego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj. Dzisiaj. Duch Święty nie mówi jutro. Duch Święty nie mówi uwierz w Ewangelię jutro. Masz jeszcze czas. Czekaj tydzień, czekaj dwa, czekaj rok. Jezus młody. Baw się teraz. Później jak będziesz dorosły, to wtedy możesz stać się religijnym człowiekiem. Duch Święty nie mówi tak. On mówi dzisiaj. Nie zatwardzajcie waszych serc. Duch Święty mówi dzisiaj. Ty nie wiesz, co będzie jutro. To jest sprawa pilna. I możliwość. Skoro Bóg mówi, przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem, no to można się przygotować na to spotkanie. Bez sensu byłoby powiedzieć, przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem, gdyby to nie było możliwe, żeby się przygotować, ale tak prawie cały świat myśli. Świat myśli, że można udawać, że się przygotowujesz, ale że nie można być przygotowany. To jest wielki znak zapytania. Nie wiemy. Jakby grają w totolotka, tak? W totolotkę. No, zobaczymy. Będę robić tak, będę wierzyć tak, będę dobry, postaram się i zobaczymy, co będzie. Bóg powiedział, przygotuj się na spotkanie. Czyli można się przygotować na spotkanie z Bogiem. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział. Piąty werset. Jeden bowiem jest Bóg. I wracamy do początku. Jeden jest Bóg. Tylko jeden. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie. Jeden pośrednik. Można się przygotować na spotkanie z Bogiem dzięki temu, że Jezus Chrystus przyszedł na świat i wziął na siebie twoje grzechy, cierpiał za nasze winy, aby nas pojednać z Bogiem, abyśmy byli przygotowani na to spotkanie z Bogiem. Czyli takie przygotowanie się jest możliwe. Jest, jak tak powiem, osiągalne. To nie jest marzenie, to nie jest jakaś bajka, to nie jest tylko taka, jak to się mówi, czekaj mi słowo. To nie jest coś, to nie jest fikcja, to jest możliwe. Był łotr na krzyżu. Był drugi łotr. Na początku obydwaj urągali Jezusowi. A w jednym momencie jeden z nich odwraca się do Jezusa i mówi: Panie, wspomnij na mnie, kiedy przyjdziesz do swojego królestwa. Woła do konającego człowieka i prosi o pomoc? Musiałby coś niesamowitego się wydarzyć w tym momencie. I faktycznie ten Jezus, ten konący człowiek umierał za nasze grzechy, za grzechy tych łotrów, a ten łotr zrozumiał, on nic złego nie zrobił. On umiera w sposób niesamowity, tego jeszcze nie widziałem. Coś tu jest nie tak. I skoro oni mówią, i nawet i ludzie mówili, ty, który zbawiłeś i ratowałeś innych, ratuj siebie. On bawi innych. A może mnie może zbawić. Jest możliwe. A Jezus, co do niego mówi? Dopiero teraz? Trzeba było wczoraj do mnie zwracać się. Już jest za późno. Nie, póki żyjesz, nigdy nie jest za późno. Nawet tak, nawet na łożu śmierci, jeśli twoje serce jest szczere wobec Boga i jesteś przekonany, że nie zasługujesz na zbawienie, możesz poprosić Boga o zbawienie przez Jezusa i zostać zbawiony. Jezus powiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Wiecie co? Ten łotr się przygotował na spotkanie ze swym Bogiem. Spotkamy Go pewnego dnia. Jeszcze jeden fragment. Objawienie Jana, 22 rozdział. Dwadzieścia dwa, 17. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Duch mówi: przyjdź. Oblubienica mówi: przyjdź. Kto chce, niech przyjdzie, niech darmo weźmie wodę życia. Bóg uczynił wszystko, aby grzesznik był przygotowany na spotkanie z Bogiem. Wystarczy przyjść do Boga i poprosić Boga o przebaczenie, o zbawienie przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego. A Bóg powiedział, że On zbawi każdego, kto do Niego przyjdzie. Jeśli jesteś już zbawiony, przygotuj się, bo też będzie spotkanie z Bogiem dla nas. I chociaż jesteśmy zbawieni, Pismo Święte mówi, że wszystko, co my robiliśmy dla Boga albo nie dla Boga, będzie poddawane próbie ognia. I ogień pokaże, co i jaka była jakość naszych czynów dla Boga. Możesz przygotować się na to spotkanie. Jeśli nie robisz nic dla Boga teraz, Duch Święty mówi dzisiaj. Nie zatwardzaj swojego serca. Możesz od dzisiaj zrobić coś dla Boga. Jeśli nie jesteś zbawiony, nie wiesz, gdzie spędzisz wieczność, albo wiesz i wiesz, że to będzie piekło, możesz się przygotować na spotkanie z Bogiem. Możesz dzisiaj odwrócić się od grzechu i poddać się Bogu, ukorzyć się przed Nim, powiedz Mu, że On ma rację, że On jest Panem, Królem, Stwórcą i Sędzią i przyjąć Jego dar zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Amen.